Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kartki wracały jak niechciana czkawka. Nie były jednorazowym epizodem, były powracającym mechanizmem, który zawitał w naszych stronach aż 3 razy. Funkcjonowały przez 5 lat do 1949, 2 lata do 1953 i przez 13 lat, drugą połowę lat 70. i przez całe lata 80. Cechą wspólną tych wszystkich okresów były niedobory towarów, a brakowało towaru, bo centralnie sterowano gospodarką, bo przecież władza wiedziała, czego chcą ludzie. Wydajność produkcji była marna, na planowaniu nikt się nie znał, a popyt z podażą były w takiej równowadze jak dwóch pijanych na lodowisku. W latach zaraz po wojnie kartki były kontynuacją systemu okupacyjnego. Kraj był zniszczony, produkcja żywności szorowała po dnie, a o transporcie czy handlu mogli ludzie tylko pomarzyć. Władza argumentowała, że reglamentacja była konieczna, bo trzeba było podzielić ograniczone zasoby sprawiedliwie. I kiedy się wydawało, że wszystko jest pod kontrolą, kartki wróciły w latach 50., bo państwo sobie nie radziło z zaopatrzeniem. Niezadowolenie wśród ludzi rosło, więc kartki wprowadzono, by lud uciemiężony uspokoić. Następnie kraj sobie jakoś radził bez kartek jakieś 20 lat, do momentu, kiedy nadciągnął Edward Gierek, który koniecznie musiał wywrócić krajową gospodarkę do góry nogami. Polityka Gierka dała nam najbardziej znany i najdłuższy okres reglamentacji. Zaciągnięte kredyty zagraniczne i sztucznie podtrzymywana konsumpcja doprowadziły do tego, że ekspedientki świeciły oczami przed klientami dziwiącymi się, że półki świeciły pustkami, a dług naszego kraju rósł i rósł. W 1976 roku rzucono kartki na cukier, a po wybuchu kryzysu i strajku w 1980 roku system rozszerzano praktycznie co kilka miesięcy. Władza się tłumaczyła, że kartki to narzędzie ochrony obywateli przed spekulacją. No, naród był wdzięczny za ochronę przed oszustami. W rzeczywistości były symbolem niewydolności gospodarki, która nie była w stanie zapewnić podstawowych towarów, nawet przy ścisłej kontroli cen. Kartki miały wymiar ekonomiczny, ale też przede wszystkim polityczny, bo usiłowano nimi gasić niezadowolenie społeczne i pokazywać, że nic takiego się nie stało. Wszystko jest w porządku. Można obrazowo powiedzieć, że zakres tego, co reglamentowano, zmieniano jak rękawiczki. Paleta różnorodnych towarów objętych kartkami była bardzo szeroka. W pierwszych latach powojennych na kartki sprzedawano praktycznie wszystko. Chleb, mąkę, kaszę, ziemniaki, warzywa, mięso, tłuszcze, cukier, słodycze, mleko, kawę, herbatę, sól, ocet, naftę, zapałki, nawet mydło. W szalonych latach 50. system obejmował mięso, tłuszcze, masło, środki piorące, cukier i słodycze. Ale już największe szaleństwo garnęło wszystkich po 1981, bo reglamentacja objęła mięso, przetwory mięsne, mąkę, ryż, kaszę, cukier, masło, mleko, alkohol, papierosy, mydło, proszek do prania, benzynę, buty, nawet ubrania. Wprowadzono do tego kartki wieloasortymentowe, które pozwalały na zakup kilku różnych produktów w określonych ilościach. Władza tłumaczyła to koniecznością racjonalnego gospodarowania zasobami, choć z racjonalnością to nie miało nic wspólnego. System był kombinatoryjny, chaotyczny, no i nieustannie był w remoncie. W pewnym momencie pojawiły się kartki o enigmatycznej nazwie wołciel, bo kartka obejmowała takie rarytasy jak wołowinę, cielęcinę, mięso mielone i kurczaki. Reglamentowane mogło być dosłownie wszystko, materiały budowlane, węgiel, nawet samochody. I choć brzmiały optymistycznie, to niekoniecznie musiały oznaczać, że towar jest dostępny. Kartki uprawniały do zakupu, ale nie gwarantowały, że towar jest gdzieś dostępny. Korzystanie z kartek było procesem żmudnym, pełnym frustracji, którym radość dawało niezrównoważonym psychicznie. Każdy obywatel otrzymywał określony zestaw kartek miesięcznych, które należało okazać przy zakupie. Były imienne, często podzielone na kupony, odpowiadające konkretnym tygodniom lub kategoriom produktów. W nie wyposażono klient stawał w wielogodzinnych kolejkach, często od świtu, a nierzadko i przez całą noc. Powszechne było czuwanie pod sklepami. sklepami, zapisywanie się na listy społeczne, pilnowanie kolejki i przekazywanie informacji o dostawach. Stojąc w kolejce można było liczyć na niespodzianki. Te z lubością pojawiały się po odstaniu kilku godzin. Wówczas ludzie się dowiadywali, że właśnie mięso wyszło. Albo że tak się złożyło, że dostawa cukru nie dojechała. No i nie ma się co dziwić, że w czasach słusznie minionych rozkwitł czarny rynek, gdzie towary spod lady dawały ludziom nadzieję na lepsze jutro. Oczywiście tylko tym, którzy mieli znajomości. Bo znajomości były podstawową jednostką wymiany w PRL-u. Jeśli się nie dysponowało tą twardą walutą, trzeba było liczyć na opłatę gotówką po wielokrotnie wyższej cenie. A tym, co nie mieli znajomości, ani ich nie było stać na płacenie więcej, pozostawało patrzenie przez okno Peweksu i wzdychanie do produktów, które można było kupić za dolarów, których się nie miało. A kartki jeszcze miały taką wartość dodaną, że trzeba było koniecznie pamiętać o dokumentach. Jeśli ktoś się zawieruszył, to mógł umrzeć, bo tracił natychmiast prawo do zakupu. Rodziny zmuszano do domowej księgowości, bo musieli rozłożyć przydziały na cały miesiąc. Od kartek zależała codzienna strategia przetrwania i nie bez kozery w latach 80. obywatele, żeby żyć, musieli się wykazać sprytem, stoickim spokojem i tytułem profesora zwyczajnego w codziennym kombinowaniu. Od przydziałów na kartki można było dostać zawrotu głowy. Przydziały były różne, zależały od wieku, płci, miejsca zamieszkania czy rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy fizyczni dostawali większe przydziały mięsa, bo przecież mieli zwiększone zapotrzebowanie energetyczne. Dzieci miały osobne kartki na mleko i słodycze. Mieszkańcy dużych miast mieli często większe przydziały niż mieszkańcy wsi. W latach 80. typowy miesięczny przydział obejmował na przykład 2,5 kg mięsa, kilogram cukru, jedną kostkę masła, 1 litr mleka dziennie na dziecko, jedną parę butów co roku. Przydziały jednak stale modyfikowano, bo ich wielkość zależała od dostępności towarów. Trzeba też pamiętać, że władza chciała rozpieszczać tych, którzy byli ich oczkiem w głowie. Osoby pracujące w uprzywilejowanych zakładach, np. górnicy, otrzymywali dodatkowe kartki, a niektóre grupy zawodowe miały dostęp do specjalnych sklepów branżowych. Władza wykorzystywała kartki jako narzędzie do uprawiania polityki. Przydziały zwiększano lub zmniejszano w zależności od tego, co władza chciała osiągnąć. Więc system nie był oparty na równym podziale, był dostosowywany do sytuacji społecznej. Po prostu, jeśli w socjalizmie byłeś lojalny, to mogłeś liczyć na nagrodę. A jak byłeś niepokorny, mogłeś się spodziewać kary. Kartki były problematyczne dla wszystkich. Dla administracji oznaczały konieczność drukowania, dystrybucji i kontroli milionów dokumentów, co kosztowało krocie. Władza musiała planować dostawy, kontrolować sklepy, reagować na braki i tłumić protesty. Chaos logistyczny był tak wielki, że towar często psuł się w magazynie, zamiast lądować na pustej półce sklepowej. Dla obywateli były uciążliwym obowiązkiem, symbolem biedy, kolejki, puste półki, spięcia, napięcia. Wszystko to tworzyło atmosferę permanentnego kryzysu. Kartki rozkwitły w kulturze, pojawiały się w filmach, barei, w dowcipach, w anegdotach. Dziś kartki są przedmiotem nostalgii. Wspomina się je jako symbol epoki. Obecnie można je kupić nawet online. Na portalach aukcyjnych ceny wahają się zwykle od kilku do kilkudziesięciu złotych za kartkę. Komplety kartek z lat 80. potrafią osiągać wyższe ceny, zwłaszcza jeśli są nieużywane. Dla kolekcjonerów są nie tylko pamiątką, ale też materialnym świadectwem systemu, który próbował regulować każdy aspekt życia obywateli. Kartki stały się symbolem PRL-u, jego absurdów, ograniczeń, ale też ludzkiej zaradności, umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach. Dziś, oglądając je w internecie czy muzeum, trudno uwierzyć, że jeszcze 40 lat temu decydowały o tym, czy rodzina będzie miała co jeść. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę, subskrybujcie, potańczcie, zaśpiewajcie, cieszcie się życiem. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.